pierwszej potrzeby. Absolutnie najważniejszy. Rower. Rower. Po co był potrzebny? By szybko przemieszczać się między miejscami kultu. Oczywiście nie chodzi o ten kult, który wam od razu przyszedł na myśl, tak? Główna trasa moich wędrówek właśnie po miejscach kultu biegła obok domu Sobiesława Zasady, wtedy największego polskiego rajdowca. Zawsze miałem nadzieję, że zobaczę go gdzieś w oknie, a najlepiej przy samochodzie. Następnie przez Błonia w stronę Lasku Wolskiego i gdy tylko zaczynały się serpentyny prowadzące do Lasku Wolskiego w Krakowie, właśnie z Kostki Brukowej stał tam dom Krzysztofa Pendereckiego z małą salą koncertową. Przed domem stał przeważnie amerykański Jeep, co w tamtych czasach było czymś unikalnym. To była moja najważniejsza trasa. To są ścieżki rowerowe, ale najważniejsze ścieżki są w naszych umysłach, a w nich najważniejsze pytanie, przynajmniej dla mnie, po co? Po co? Po co mam robić to, co mam robić? Jaki jest sens? Właśnie poprzez to pytanie przede wszystkim Bóg doprowadził mnie do najważniejszego wydarzenia w moim życiu, czyli nawrócenia do Chrystusa. Po co? Po co? Po co? Na przykład, po co się tutaj spotykamy? Po co ja tu stoję, a wy tam siedzicie? Po co poświęcamy najlepszy czas naszego życia na to, co tutaj robimy? Po co tworzymy? Po co budujemy? Dzisiaj rano w osobistym czasie skupienia przeczytałem słowa z Księgi Izajasza, 60 rozdział, wers 17. Ustanowię pokój Twoim zwierzchnikiem, a sprawiedliwość Twoją władzą. Pokój i sprawiedliwość. To jest najważniejsza budowla, którą wznosimy. Analogiczne słowa z listu do Rzymian, 14 rozdział, 17 wers. Bo Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. To jest najważniejsza budowla, którą wznosimy, nad którą się trudzimy. Królestwo Boże w sercach ludzi. Zajmujemy się budowaniem Królestwa Bożego, czyli panowaniem Boga w sercu i umyśle człowieka. Sprawiedliwość tutaj to stan umysłu, w którym wiem, że wszystko jest na swoim miejscu. Wszystko ma swój sens i cel, dlatego doświadczam pełnej satysfakcji z tego, co się dzieje, z tego, co się wydarza. Dlatego też jestem spokojny i mam radość. Królestwo Boże, czyli poczucie wielkiej satysfakcji, a zaraz za tym spokój jak tafla morza i cicha radość płynące z głębi serca i z umysłu. Przeciwieństwem jest coś, co w taki sposób opisał Izajasz w 57 rozdziale. Bezbożni zaś są jak morze wzburzone, które się nie może uciszyć i którego fale wyrzucają mu i błoto. Przeciwieństwo Królestwa Bożego w sercu i umyśle, rozpaczliwe poszukiwanie sensu. Człowiek chce zrobić coś sensownego z potencjałem, jaki otrzymał. Ja też muszę wyłączyć swój telefon, żeby nie zaćwierkał. Dziękuję za przypomnienie. Człowiek chce zrobić coś sensownego z tym, co posiada, ze swoim potencjałem, ale bezbożny, bez Boga nie znajduje, tak? Dlatego jest niespokojny, tworzy, buduje związki z innymi ludźmi, budowle, najprzeróżniejsze dzieła, jak faraon budujący piramidy, czasami angażując setki tysięcy, miliony ludzi, ale nie może osiągnąć satysfakcji i spokoju. Dlatego szuka spokoju w inny sposób, ale figa z makiem, nie znajdzie. Bo zobaczmy, co mówi Boża obietnica, co Bóg obiecuje. Księga Izajasza 42:22. Nie ma pokoju dla bezbożnych, mówi Pan. Są różne techniki uzyskiwania spokoju. Polegają mniej lub bardziej na negowaniu lub znieczulaniu potrzeb. Chcesz czegoś, to nie chciej. Zaneguj swoje potrzeby. Albo weź znieczulenie. Johnny Walker jest dosyć skuteczny. Jedna z najtragiczniejszych porad, jakie w życiu słyszałem, brzmi: na wiosnę wyhoduj sobie święty spokój. Wyhoduj sobie nirwanę. Królestwo Boże to nic z tych rzeczy. Żadne negowanie potrzeb, żadne znieczulanie się. Jeszcze jedno tragiczne powiedzenie, chociaż w łagodniejszej formie, znane: jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Wmów sobie, że jesteś szczęśliwy. Królestwo Boże to nic z tych rzeczy. To najbardziej realna odpowiedź na pytanie po co, prowadząca do satysfakcji, do poczucia pełni, prawdziwe zaspokojenie najgłębszych pragnień. Coś nie do podrobienia, to po prostu królowanie Boga w sercu i umyśle człowieka. Panowanie Boga we mnie. W takim razie pytanie, jak tego doświadczyć? Tym właśnie się tutaj zajmujemy obecnie. Poznajemy list do Filipian. Przewodnią myślą listu do Filipian, czyli jednej z ksiąg Nowego Testamentu, jest umysł Chrystusa. Sposób myślenia Chrystusa. Warto się go nauczyć. Chcąc doświadczać Królestwa Bożego w sobie, w swoim sercu i umyśle, potrzebuję, by mój sposób myślenia został przemieniony na wzór Chrystusa, żeby Jego sposób myślenia został przeniesiony do mojego umysłu. Umysł Chrystusa. To, jak On myśli, jakie ma podejście, jest nazwany Królem Sprawiedliwości, Księciem Pokoju, moglibyśmy dodać Mistrzem Świata w radości, Jezus Chrystus. List do Filipian, 2:5 i dalej. To dążenie niech was ożywia, ono też było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Chrystus, Syn Boży, posiadał pewne możliwości. Jakie możliwości posiadał Syn Boży? Czytamy w wersie 6, że istniał w postaci Bożej. Co to znaczy? Ewangelia Jana, 1:18. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. Syn Boży był po prostu Bogiem. A skoro był Bogiem, to posiadał boskie możliwości. Popatrzmy Psalm 115, wers 3. Nasz Bóg jest w niebie, czyni wszystko, co zechce. Był wszechwładnym Panem, który mógł uczynić wszystko, co chciał. Wszystko, co mu się zamarzyło, mógł zaplanować i wykonać bez żadnych ograniczeń. Księga Jeremiasza, 32 rozdział, wers 27. Oto ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała. Czy jest może dla mnie coś niemożliwego? Nieograniczone możliwości. My też, każdy z nas, posiadamy spore możliwości. Otrzymaliśmy od Stworzyciela prawo decydowania, wyboru. Bóg stworzył nas z prawem wyboru. Mamy swoje zdolności, niepowtarzalne talenty. Są rzeczy, których nikt nie zrobi tak dobrze jak ty. Mamy umysł, którym możemy tworzyć wielkie dzieła. W końcu zostaliśmy stworzeni na jego obraz i podobieństwo. I możemy dojść do wielkich rzeczy. Skoro jest tutaj wśród nas wielu muzyków, począwszy od szkoły muzycznej pierwszego stopnia, aż po ukończone konserwatorium, jakie piękne instrumenty. Skrzypce, flet, klarnet, harfa. Niektórych tu dzisiaj nie było widać, ale na tym gracie, tak? Gitara, bas, perkusja i to kilka. Fortepian, akordeon, puzon, szczególnie lubię puzon, tuba i pewnie inne. Co można osiągnąć w dziedzinie muzyki w odpowiednich warunkach? Przykład? Może jeden z największych polskich przykładów? Krzysztof Penderecki. Wspaniałe dzieła muzyczne. Ale Krzysztof Penderecki oprócz twórcy muzyki stał się też twórcą w innych dziedzinach. Jest twórcą wspaniałej posiadłości, a w zasadzie kontynuatorem parku w Lusławicach i posiadłości na 5 hektarach. Powstała też w jego głowie idea Europejskiego Centrum Muzyki. Powstała i działa. Ale na stronie tego centrum znajdujemy ciekawe informacje, że pomysł, który rozwinął Krzysztof Penderecki, odwołuje się do tradycji szkoły lusławickiej z czasów reformacji, założonej w tym miejscu przez braci polskich, a więc jeden właśnie z ruchów reformacyjnych na przełomie XVI i XVII wieku. Osiedlił się tutaj wybitny włoski myśliciel Faustus Socin, jedna z najważniejszych postaci reformacji w Europie. Wokół niego gromadzili się wielcy humaniści ówczesnej Europy. Szkoła lusławicka na wzór ówczesnych wielu akademii prowadziła kształcenie w dziedzinach teologii, logiki, dialektyki, anatomii, fizyki. Przygotowywała też, jak czytamy na stronie tego centrum w internecie, przygotowała uczniów do trudnej szkoły sztuki prowadzenia dyskusji na temat wiary i oczywiście też w dziedzinie muzyki, tam różne rzeczy. Jeden z największych poetów ariańskich, Wacław Potocki, mówiąc o Lusławicach, porównywał je do niebiańskiego Jeruzalem i uważał to miejsce za centrum kulturalne, gdzie jego zdaniem, jak napisał, głębiej rzeczy kultury uważano. Na początku XX wieku mieszkał tam młodopolski malarz Jacek Malczewski. No, a po II wojnie światowej ten dwór popadł w ruinę i swą dawną świetność odzyskał za sprawą Krzysztofa Pendereckiego. Dziś jest odrestaurowany, tam jest jego dom, miejsce pracy, 5-hektarowy park, który Krzysztof Penderecki doskonali z roku na rok. Do Lusławic ponownie zjeżdżają polscy zagraniczni artyści. No i właśnie jest też Krzysztof Penderecki twórcą tego Europejskiego Centrum Muzyki dedykowanego utalentowanej młodzieży całej Europy i tam się właśnie muzycy zjeżdżają. Oto jedna z ilustracji, z mnóstwa ilustracji naszych możliwości. Mamy możliwości, tak? Zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Co z tymi możliwościami zrobić? Zobaczmy, co On z tym zrobił. Chrystus, Syn Boży. Co zrobił ze swoimi możliwościami, w Jego przypadku nieograniczonymi? Przeczytajmy ponownie wersy 6 do 8. Istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem. Lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Co Chrystus zrobił z możliwościami, jakie posiadał Syn Boży? Postanowił nie korzystać ze sposobności, by na równi być z Bogiem, i z własnego wyboru poszedł inną drogą, tak? Postanowił poddać się planowi Ojca, przyjął postawę sługi gotowego na wysłanie po to, by wykonać swoją misję wśród ludzi. Zniżył się do nich, stał się jednym z nas. W tym celu postanowił, jak czytamy w wersie 7, ogołocić samego siebie, to znaczy odłożyć na bok swoje boskie przywileje i po prostu stać się podobnym do ludzi, jednym z nas. Co więc zrobił Chrystus z tymi nieograniczonymi możliwościami, jakie miał jako Bóg? Dobrowolnie i świadomie poddał je planowi Ojca. Zdjął z siebie swoje bóstwo i ubrał na siebie postać sługi. Jakie postawy były do tego potrzebne? Wiadomo, pokora, zaangażowane posłuszeństwo. Gdyby chcieć wyrazić jednym słowem to, co zrobił Chrystus, pasuje to słowo oddanie. To jest to, co zrobił Chrystus. Co my możemy zrobić z możliwościami, jakie posiadamy? Co warto zrobić? W wersie 5, na samym początku, czytaliśmy o tym, że warto mieć te same dążenia, jakie miał Chrystus. Warto zrobić to samo, co On. Czyli co? Co zrobić? Oddać. W tym celu potrzebujemy być pokorni w myśleniu o sobie, niepokorni w ten sposób, że jesteśmy nieudacznikami. Nie. Bóg nam dał wielkie możliwości, ale pokorni w tym sensie, by przyjąć postawę sług, tak? Być poddanymi Bogu, Jego planowi. I znowu jedno słowo tutaj panuje. Oddanie. Tak jak Chrystus wobec Ojca. A jaki był skutek takiego bezgranicznego oddania w przypadku Chrystusa? Przeczytajmy jeszcze raz ten skutek, wersy 9 do 11. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Jaki skutek przyniosło to, co zrobił Jezus? Wers 9. Otrzymał imię ponad wszelkie imię. Jakie to imię? Zbawiciel i Pan. został Panem. Jak to? Nie był nim wcześniej? Przecież był Bogiem, Synem Bożym. A tu teraz został Panem. Stał się największy przez to, co zrobił. Wcześniej też był największy, ale z tytułu, można powiedzieć, po znajomości, bo miał wielkiego ojca, tak przyrównując to na nasze wyobrażenie. Ale teraz stał się największy przez to, co zrobił. Kiedyś Jezus powiedział do uczniów, jeżeli ktoś z was chce być największy, to niech się stanie sługą wszystkich. Myślał tutaj z pewnością też o sobie, tak? Bo taka jest miara wielkości prawdziwa, tak, u Boga. On właśnie stał się tym największym, bo był największym sługą. Nie z tytułu, ale z tego, co zrobił. Więc imię ponad wszelkie imię, Pan, ale i Zbawiciel. I teraz może mieć ogromną satysfakcję, patrząc na tłum, miliony uratowanych ludzi, którzy stali się jego przyrodnimi braćmi i siostrami. Na tych, którzy dali się uratować, którzy skorzystali przez wiarę z jego dzieła. A więc on jest tym ratownikiem, Zbawicielem, imię ponad wszelkie imię. Zbawiciel i Pan. A więc skutkiem tego najwyższego oddania był największy triumf, niekwestionowana wielkość, nikt nie może zakwestionować jego pierwszego miejsca, jego wielkości, przez to, co zrobił. Jeżeli my zrobimy to samo, co on, jeżeli pójdziemy jego śladem, to samo zrobimy z naszymi możliwościami, które mamy, jeżeli nasz sposób myślenia będzie podobny do myślenia Chrystusa i oddamy wszystkie nasze możliwości Bogu, jeżeli będziemy pokorni w swoim myśleniu o sobie i będziemy mieli postawę sługi, poddamy się planowi Ojca, doświadczymy tego samego. Niekwestionowanej wielkości, nawet w oczach Boga, poczucia wielkiego sukcesu i poczucia wielkiej satysfakcji. Jest to zasada, której się uczymy. Nasze poczucie satysfakcji z życia, nasze poczucie pełni jest wprost proporcjonalne do naszego oddania Bogu. To jest umysł Chrystusa. To jest jego sposób myślenia. Stopień satysfakcji i spełnienia zależy od naszego oddania, poświęcenia dla niego. Skoro tak, to popatrzmy jak najbardziej praktycznie na te wielkie słowa. W czym wyraża się oddanie? Oddanie czego? Prześledźmy poszczególne zwroty w naszym tutaj tekście z listu do Filipian pod tym kątem i w wersie 6 czytamy, że Jezus nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie. Co, jak już to mówiłem, oznacza odłożenie swoich boskich możliwości. Więc jak Jezus działał, skoro odłożył na bok swoje boskie atrybuty i postanowił ich nie używać? Skąd czerpał w takim razie moc do swoich niezwykłych czynów, skoro nie ze swojej boskości? Wiemy, że przy chrzcie w Jordanie stąpił na niego Duch Święty i poszedł dalej w mocy Ducha Świętego. Jak my możemy być oddani, podobnie jak on? Potrzebujemy opierać się na Duchu Świętym, na jego mocy, a nie na sobie i swoich możliwościach. W naszym charakterze, który prezentujemy, w naszym działaniu. To się przejawi w takich postawach, jak na przykład ta, że nie przekonujemy sami. Nie chcemy sami kogoś o czymś przekonać. Oczywiście dotyczy to spraw wiary. Liczymy, że to Duch Święty przekona. A więc się nie spinamy, nie kłócimy się. Nie niesiemy ciężaru, że mamy kogoś przekonać. Bo nie jest to nasza sprawa. Tak? Liczymy, że Duch Święty przekona i że On to zrobi najlepiej. Zostawiamy przekonywanie Duchowi Świętemu. Oczywiście damy 100% naszego zaangażowania, by stworzyć możliwości, ale co do rezultatów, pozostawiamy je Duchowi Świętemu. Takie oddanie, czasami bardzo trudne, bo tak bardzo byśmy chcieli kogoś przekonać, tak bardzo potrafimy umieć zrezygnować z tego całego gadulstwa, mnożenia argumentów. Tak bardzo chcemy wygrać dyskusję, zrobić wrażenie swoją elokwencją, że my chrześcijanie nie jesteśmy jakimiś tumanami, że coś wiemy, tym kim jesteśmy. Trzeba sporego oddania, żeby zrezygnować i pozostawić przekonywanie Bogu. Trzeba sporego zaufania, żeby nie nieść ciężaru i zostawić to Bogu. Okej, następny sposób, w jaki wyrazi się oddanie, czytamy tam w naszym tekście, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka. Jaka tu jest postawa? Uniżenie się wobec tych, którym mamy służyć. Zejście na ich poziom, na poziom ich potrzeb. Co z wielkiego oddania, jeżeli moje oddanie nie pasuje do potrzeb tych, którym chcę być oddany? Jestem zaangażowany, oddany, robię coś, ale nie tam są umiejscowione potrzeby i nie tam jestem najbardziej potrzebny. Sam te dylematy mocno osobiście przeżywam. Mógłbym się zaszyć w jakiejś pracowni, rozwijać karierę naukową, zdobywać kolejne tytuły naukowe, albo chodzić tylko w garniturze i pod krawatem i iść tylko tam, gdzie moje nieskazitelnie wyczyszczone buty nie byłyby narażone na styczność z czymś innym. Albo chociażby zajmować się wyłącznie słowem i modlitwą, Słowem Bożym. Ale potrzeby są inne. Dzieci nie mają się gdzie podziać na swoje zajęcia i potrzebują drugiego etapu naszego ośrodka. A panie łamią sobie kolejne obcasy ciągle na naszym grubym żwirze. I mój dyplom doktora im się na nic tutaj nie przyda, chyba żebym go podłożył, żeby po nim chodzić. A więc sytuacja jest taka, że trzeba przebrać się w robocze ciuchy i uczyć się zupełnie nowych rzeczy, jak poprowadzić grono wolontariuszy, których nie wiesz, czy będzie danego dnia 2 czy 50. I każdy przyjdzie i powie, co mam robić? Bardzo lubię to pytanie. Muszę przywitać ich dobrym słowem, chociaż czasami własne emocje są bardzo podłe. Jak zajmować się rzeczami, które zupełnie nie pasują do wcześniejszych wyobrażeń o swojej roli? Po to, by młode pokolenie otrzymało komfort zajmowania się rzeczami, które są najważniejsze dla nich. Po to, by młodsze pokolenie właśnie mogło zajmować się słowem i modlitwą, to ktoś musi zajmować się rzeczami dalekimi od słowa i modlitwy. Ale czyniąc to, patrzę na Króla Sprawiedliwości, Księcia Pokoju, Mistrza Świata w radości, mojego Pana Jezusa Chrystusa. I On pokazał drogę. przyjął postać sługi, zdjął swoje niebiańskie szaty, ubrał się jak jeden z nas i to jest droga do pełni życia. I takiej pełni mogę doświadczać. A jeszcze jak widzę, jak zespół przywódczy naszej wspólnoty jest w tym ze mną i trochę innych osób, jak widzę ich oddanie, nie zamieniłbym tego na żadną inną drogę, tak? Doświadczam pełni. Ale nie będę tego trzymał egoistycznie w tajemnicy, by samemu tylko tego szczęścia zażywać i powiem także Tobie. Królestwo Boże w sercu i umyśle, poczucie pełni, poczucie sprawiedliwości, najgłębszy pokój i radość jest także dla Ciebie i doświadczysz go, gdy pójdziesz tym śladem. Nie mówię tego jako mistrz, ale jako uczeń, bo jestem w tym oddaniu ciągle uczniem. Gdybyście widzieli, jakie mam z tym oddaniem problemy, jak często jestem zniechęcony, jakie słowa czasami cedzę przez zęby, to byście mieli bardziej realny obraz mojej osoby niż ten w światłach Jupiterów. Jestem uczniem, ale moją rolą jest to powiedzieć. Królestwo Boże w sercu i umyśle jest także dla Ciebie. W tym celu potrzebujesz przyjąć ten sposób myślenia i tą postawę, jaka była w Chrystusie. By zejść na poziom potrzeb ludzi, by się nimi przejąć i być sługą. To jest Twoja sprawa, co zrobisz z Twoim czasem, z Twoimi zdolnościami, ze swoimi zasobami materialnymi. Możesz budować każde królestwo, jakie chcesz. Ale nie mogę na podstawie Bożego objawienia zagwarantować Ci na tej drodze poczucia pełni, satysfakcji, pokoju, radości. Lecz to wszystko jest pewne. Masz to jak w banku, gdy z Twojej strony popłynie oddanie na wzór Chrystusa. Im większe oddanie, tym większa satysfakcja i poczucie pełni. Niektórzy chrześcijanie myślą, że skoro jest powiedziane, że sprawiedliwość, pokój i radość jest w Duchu Świętym, to jak będą modlili się o pełnię Ducha Świętego, to tego wszystkiego na bank doświadczą. Tymczasem Duch Święty na bank nie zrobi czegoś, co jest sprzeczne ze słowem, którego powstanie inspirował. A więc pozostaną tylko jakieś religijne pozory, nakręcanie uczuć, ale sprawiedliwość, pokój i radość przychodzi wyłącznie z oddaniem na wzór Chrystusa. Doświadczenie pełni jest wprost proporcjonalne do oddania. Jak jeszcze wyraża się oddanie? Czytamy o Jezusie, że uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym. Stał się posłuszny. Czyli poddał się planowi. Tutaj oddanie w znaczeniu poddania planowi Ojca. My identycznie. Oddanie jako poddanie się planowi Boga. Angażowanie się tam, gdzie Bóg działa. Zawężanie się do planu Boga. Realizowanie planu Boga, a nie swojego. Tutaj też jest pójście za wspólnym planem, jaki Bóg daje. A nie każdy swoją drogą albo postawa wiem lepiej. Postawa wiem lepiej jest moim skromnym zdaniem główną przyczyną niepowodzeń w duchowym pomnażaniu w naszym kraju. Jest jakaś dobra droga? Jest plan? Bóg działa, ale ktoś wie lepiej. W rezultacie każdy sobie rzepkę skrobie, mnóstwo planów, co człowiek to plan. Każdy ma swój plan, niestety nieskuteczny. Ile satysfakcji będzie na tej drodze? Ile doświadczenia Królestwa Bożego, pokoju, radości? Raczej sporo rozczarowania, niepokoju i smutku, gdy życie zmierza nieuchronnie ku końcowi, a tu mało owocu na wieczność. Przyczyna? Brak postawy posłuszeństwa. Gdyby Bóg Ojciec robił swoje, a Syn Boży swoje, gdyby wyznawali zasadę każdy sobie rzepkę skrobie, co by z tego wyszło? Czy powiedziano by potem o nim, że jest Zbawicielem? A my Polacy mamy jeszcze swój narodowy charakter, w który wpisana jest taka oto cecha. Nie może być, żeby ktoś był mądrzejszy ode mnie. Jest dobra droga, jest plan, Bóg działa, jest największe pomnażanie, takie są fakty, ale ktoś wie lepiej. Ja muszę wymyślić jeszcze jakąś inną drogę, bo nie może być tak, żeby ktoś był mądrzejszy ode mnie. Ile satysfakcji będzie na takiej drodze, ile pokoju i radości, raczej rozczarowanie. Ale i w naszej wspólnocie pomyślmy, gdzie będziemy za rok, dwa, trzy, gdy staniemy się, gdy pójdziemy za tym wzorem Chrystusa i staniemy się bardziej jednomyślni, gdy będziemy oddani jednemu planowi. Jest jeszcze jedno potoczne powiedzenie. A nie mówiłem, że mówiłem? A nie mówiłem, że nic z tego nie wyjdzie? Może tak mówiłeś, albo myślałeś, ale teraz schowaj swój honor do kieszeni i popatrz na wzór Chrystusa, który uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym. Tu nie chodzi przede wszystkim o to, że kiedy będziemy mieli jedność, to zdarzy się nieporównywalnie więcej. I że jak coś się robi wiernie, systematycznie, przez długi czas, a nie skacze z pomysłu na pomysł, od człowieka do człowieka i ich pomysłów, to rezultaty są większe. Tu chodzi o Królestwo Boże w twoim sercu i umyśle. Im więcej oddania z twojej strony, tym więcej satysfakcji, spokoju, radości. Twoje własne plany i zamierzenia są z pewnością szczytne i wspaniałe. Ale niestety nie mogę na podstawie Bożego Słowa zagwarantować ci, że doprowadzą cię do satysfakcji, spokoju i radości. Natomiast jest to pewne jak w banku. Czemu się mówi pewne jak w banku? Pewne jak u Boga. Na drodze, którą pokazał Chrystus. I jeszcze jeden sposób wyrażania oddania. Na wzór Chrystusa czytamy aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Tu jest też o oddaniu, ale o jego wielkości, o jego skali. Jest różnica, prawda? Jestem oddany, ale nie za dużo, tak? Warto być oddanym Bogu, ale tak nie za bardzo, tak troszeczkę. Albo inny poziom, aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Najtrudniejszej śmierci, jaką można sobie wyobrazić. Dlaczego warto było dla Chrystusa, żeby poszedł taką drogą? Dlaczego aż do takiej śmierci? Ale właśnie, co było najtragiczniejsze w śmierci krzyżowej, na krzyżu? To, że Jezus, kiedy wisiał na gwoździach wbitych w jego ręce i nogi, co powodowało oprócz okropnego bólu trudności z oddychaniem. Ja na fotelu dentystycznym wpadam w panikę, jak przez 15 minut mam się nie ruszać, jestem, ktoś mnie unieruchamia, a być przybitym gwoździami i dusić się, ale nie móc się od razu udusić, tak? Powolne takie duszenie się, konanie. Straszne. Ale czy to było najboleśniejsze? Nie. Jezus Chrystus poskarżył się na coś innego. Zawołał: Boże mój, czemuś mnie opuścił? On, który miał doskonałą wspólnotę z Ojcem od zawsze, gdy przyjął na siebie grzechy nas, ludzi, wspólnota z Ojcem została zerwana. To był największy ból. Tak paradoksalnie pomyślałem sobie, że może ten ból fizyczny nawet pomógł. Przynajmniej pasował do tego, co było bez porównania bardziej bolesne. Jaką ilustracją się tutaj posłużyć? Może wyda się wam trywialna, ale jak rzuci ciebie chłopaku dziewczyna lub na odwrót, jak zerwie z tobą, to ból zęba paradoksalnie pomaga ci to ścierpieć. Największy ból, zerwanie wspólnoty. Ale dlaczego Jezus poszedł taką drogą? Dlaczego ostatecznie zgodził się, a nawet prosił o tą drogę Ojca? Bo zaufał. Zaufał, że warto. Zaufał, że Bóg Ojciec wskrzesi go z martwych. Tak wielkie było jego zaufanie, że było oddanie i aż do śmierci na krzyżu. A nasze oddanie, co mamy zrobić z tymi słowami aż do śmierci i to śmierci krzyżowej? Jak mamy iść tym śladem? Jakie będzie moje oddanie? Główna prawda dzisiaj, im większe oddanie, tym większe poczucie pełni. Ale jakie będzie nasze oddanie? Na tyle jesteśmy gotowi na oddanie, na ile ufamy. Jesteśmy w stanie tyle z siebie dać, na ile ufamy. A ponieważ to Bóg buduje naszą wiarę i czyni ją większą, potrzebujemy, żeby On to zrobił, by uczynił naszą wiarę większą, abyśmy mogli bardziej być oddani, tak? Człowiek powinien postępować na miarę wiary, którą Bóg w nim zbudował. Potrzebujemy, by Bóg zbudował naszą wiarę. Ale Bóg nie zrobi tego nigdy bez naszego przyzwolenia. Więc tak naprawdę główne zastosowanie dzisiaj to jest to: Boże, zbuduj we mnie większą wiarę, bym mógł coraz lepiej naśladować Chrystusa w oddaniu, bym doświadczył pełni życia. Bo poczucie pełni jest, wiadomo, wprost proporcjonalne do oddania. Oczywiście ktoś może wykorzystać tą prawdę przewrotnie. Nie jestem oddany, bo Bóg nie zbudował jeszcze we mnie takiej wiary, więc się odczep. Twoja sprawa, twój wybór, masz do tego prawo. Zaufaj jednak, że warto. Poproś szczerze, by zbudował twoją wiarę. Pojeździliśmy sobie dzisiaj trochę po ścieżkach naszych umysłów, ścieżki w umyśle, to jak biegną nasze myśli, a wśród nich po co, tak? Po co mam robić to, co robię? Jaki to ma sens? I dzisiejsza odpowiedź, najważniejsza budowla, jaką wznosimy, Królestwo Boże w naszych sercach i umysłach. By Duch Święty to Królestwo w nas budował. Wynikiem będzie poczucie sprawiedliwości, tak? Wielkiej satysfakcji, radości, spokoju. Jak jeździłem po ścieżkach na rowerze w moje miejsca kultu, szukałem sensu, szukałem pełni. Nie znalazłem jej na tamtych ścieżkach. Znalazłem ją na drodze Chrystusa i doświadczam sensu, doświadczam wielkiej satysfakcji, poczucia pełni, sprawiedliwości. Cieszę się, że jest tak, jak jest. Spokój, radość w sposób rosnący, ale Bóg z jakichś powodów daje też doświadczać innych rzeczy. Mówiłem o Pendereckim. My też mamy tutaj swój ośrodek, centrum. Wprawdzie nie nazywa się Europejskie Centrum Muzyki, ale COEK, tak? Chrześcijański Ośrodek Edukacji i Kultury, ale też z parkiem. No nie 5 hektarów, ale 1. Ta wielkość jest dla nas idealna, prawda? Co byśmy robili z dodatkowym metrem tutaj? Jesteśmy bardzo zadowoleni. Sadzimy więc też park. W tym tygodniu czeka nas trochę przygód. Parę drużyn będzie musiało się uaktywnić. Oczywiście nie musi się uaktywnić, no ale zobaczymy. Robimy chodniki, robimy aleje wolontariuszy, jak to nazywamy to miejsce. To jest taka dodatkowa radość. No a na koniec, już tak poza wizją, w tym momencie schodzimy z wizji. Dobrze, Dawidzie? Żegnamy.